Liberalizm obfitości, między paraliżem procedur a nowym postępem. Artykuł analizuje paradoks współczesnej lewicy liberalnej, która mimo szlachetnych intencji i deklarowanych celów, takich jak równość czy ochrona środowiska, często okazuje się niezdolna do przekuwania idei w konkretne, materialne realizacje. Autor identyfikuje przyczynę tego stanu rzeczy w nadmiernym proceduralizmie i regulacjach, które paraliżują zdolność do budowania infrastruktury, mieszkań czy sieci energetycznych. Krytycznie ocenia zjawisko liberalizmu typu wszystko w jednym bajglu, gdzie każdy projekt obciążony jest nadmierną ilością warunków i zabezpieczeń, co prowadzi do impasu. Spór o patologię współczesnej lewicy liberalnej nie dotyczy w istocie ani Kalifornii, ani Partii Demokratycznej. Sedno problemu leży znacznie głębiej. Dotyczy sposobu, w jaki późno nowoczesne społeczeństwa organizują swoją zdolność do działania. Ta zdolność zostaje uwięziona w pętli procedur, gdzie sam proces staje się ważniejszy od wyniku. Legitymizację czerpie się z liczby odhaczonych rubryk, a nie z jakości rozwiązanych problemów. Autorzy książki nadają tej patologii trafną nazwę – liberalizm typu wszystko w jednym bajglu. To system, w którym każde publiczne przedsięwzięcie zostaje obciążone kolejnymi warstwami szlachetnych celów do tego stopnia, że sam akt budowania staje się niemożliwy. Deklarowane wartości, równość, inkluzja czy ochrona środowiska pozostają wyłącznie w sferze retoryki. Wzniosłe obietnice nie potrafią przekształcić się w namacalne formy infrastruktury czy mieszkań. Książka o obfitości jawi się jako próba przywrócenia liberalizmowi zdolności do tworzenia. Jest to projekt restytucji rozumu praktycznego ujęty w ramy postępu podaży, czyli radykalnego zwiększenia mocy wytwórczych. Chodzi o to, aby przyszłość znów mogła różnić się od przeszłości, zamiast staczać się w nieustanne administrowanie niedoborem. Jeżeli nowoczesne państwo zdefiniujemy jako aparat zdolny do przekuwania wiedzy i kapitału w siłę sprawczą, to przykład amerykański ilustruje, jak łatwo może on paść ofiarą własnych sukcesów. Ustawy środowiskowe, takie jak Clean Air Act, przyniosły wymierne korzyści. Niemniej, przez dekady nawarstwiania się przepisów, stały się one częścią gęstwiny regulacyjnej. Każdy nowy projekt grzęźnie w dziesiątkach nakładających się na siebie ścieżek oceny i procedur odwoławczych. W tle działa mechanizm, który autorzy opisują metaforą warstw osadu geologicznego. Każdy kolejny kryzys skutkuje dołożeniem nowej warstwy regulacji. Co istotne, stare warstwy niemal nigdy nie są usuwane. W ten sposób powstaje system, którego złożoność przekracza ludzką wyobraźnię. Obserwujemy, jak prymat legalności proceduralnej wypiera odpowiedzialność za konkretne rezultaty. Rządzący legitymizują swoje działania już nie tym, że rozwiązali problem mieszkaniowy, lecz tym, że dochowali wierności bizantyjskiemu gąszczowi norm. Bodaj najbardziej namacalną sferą, w której potencjał obfitości zderza się z wąskimi gardłami proceduralnymi, jest mieszkalnictwo. Stany Zjednoczone, dysponując ogromnymi zasobami ziemi i kapitału, cierpią na chroniczny deficyt mieszkań. Analizy z 2024 roku wskazują na brak rzędu od 3 800 000 do 4 700 000 domów potrzebnych do zrównoważenia popytu. Kalifornia stanowi tu przypadek emblematyczny. To jeden z najbogatszych regionów świata, który notuje jednocześnie jedne z najgorszych wskaźników bezdomności. Zamiast gęstej zabudowy, wciąż dominuje tam podział na strefy faworyzujący domy jednorodzinne. Daje to lokalnym społecznościom prawo weta wobec niemal każdej zmiany. Powstaje paradoks innowacyjnego centrum, które nie potrafi zaspokoić podstawowej ludzkiej potrzeby. Jednocześnie globalne dane pokazują, że nie jest to wyłącznie amerykańska patologia. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Eurostat dokumentują, jak w wielu krajach podaż mieszkań nie nadąża za popytem. Krytyka autorów wpisuje się w szerszy nurt analizy miejskiego NIMBYZMU, czyli praktyki polegającej na kolektywnej obronie lokalnych interesów kosztem solidarności pokoleniowej. W sferze energii rysuje się analogiczny dylemat. Unia Europejska sięga po pilne regulacje, które mają skrócić procedury wydawania pozwoleń dla odnawialnych źródeł energii do zaledwie 12 miesięcy. Tymczasem rosnący apetyt energetyczny sztucznej inteligencji grozi scenariuszem, w którym już w połowie lat 30. centra danych będą pochłaniać kilkanaście procent całej energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. W tym punkcie odsłania się fundamentalna aporia. Z jednej strony, jeśli nie zbudujemy nowych sieci, zdusimy potencjał sztucznej inteligencji do rozwoju medycyny czy optymalizacji systemów. Z drugiej strony, jeśli pozwolimy na budowę po staremu, emisje podważą sens technologicznej obfitości. Problem wymaga nowego paradygmatu regulacyjnego, w którym tempo budowy oraz struktura miksu energetycznego zostaną uznane za dwa nierozłączne wymiary tej samej polityki. Problem obfitości przybiera jednak inne barwy w zależności od regionu świata. Amerykańska interpretacja jest radykalnie urbanocentryczna. Skupia się na sporze między ruchem N i MBY, czyli zwolennikami blokowania inwestycji, a aktywistami Y i MBY, domagającymi się ich przyspieszenia. Paradygmat europejski jest natomiast głębiej zakorzeniony w tradycji planowania przestrzennego. Tutaj dyskusja toczy się o to, jak pogodzić ochronę krajobrazu z potrzebą przyspieszenia inwestycji. Zupełnie inny model odnajdziemy w świecie arabskim. Projekty takie jak NEOM czy Masdar City to próby zbudowania miast przyszłości od zera. Kraje te inwestują dziesiątki miliardów dolarów w infrastrukturę sztucznej inteligencji, postrzegając obfitość informacyjną jako kolejny etap ewolucji. Od ropy do danych. Wyobraźmy sobie trzy fundamentalne przekonania, które mogłoby wyznawać hipotetyczne państwo liberalne. Po pierwsze, państwo powinno zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do mieszkań i czystej energii. Po drugie, państwo nie powinno nigdy naruszać żadnej istniejącej procedury ochrony środowiska czy praw jednostki, nawet jeśli te procedury wzajemnie się blokują. Po trzecie, państwo jest moralnie winne, jeśli nie zrealizuje pierwszego celu. Pytanie brzmi, czy istnieje świat, w którym wszystkie trzy tezy mogą być równocześnie prawdziwe? Jeśli potraktujemy zbiór procedur jako absolut, to w każdej sytuacji, gdy uniemożliwiają one budowę, realizacja pierwszego celu staje się niewykonalna. W konsekwencji trzecie zdanie traci sens, gdyż nakłada moralną winę na aktora, którego wcześniej pozbawiono mocy sprawczej. Logiczna spójność systemu zostaje przywrócona dopiero wtedy, gdy przynajmniej jedno z tych przekonań zostanie zrelatywizowane. Perspektywa obfitości wymaga, by uznać, że procedury nie są aksjomatem absolutnym. Są zbiorem instrumentów, które muszą podlegać krytyce, jeśli uniemożliwiają realizację dobra, które miały chronić. Ta zagadka pokazuje, że logika gęstego liberalizmu kryje w sobie sprzeczność, jeśli nie dopuści do dyskusji o hierarchii własnych celów. Jednak projekt agendy obfitości ma też swoje słabe punkty. Krytycy słusznie zauważają, że wizja niekończącego się powiększania podaży może łatwo przeistoczyć się w odświeżoną ideologię konsumpcjonizmu. Samuel Moyn pyta wprost, czy obfitość nie jest po prostu nową etykietą dla starej wiary, że więcej znaczy lepiej? Istnieje realne ryzyko, że progresywizm strony podażowej zostanie przechwycony przez potężne interesy kapitału deweloperskiego. W ich rękach stałby się on taranem do kruszenia zabezpieczeń społecznych, a nie narzędziem inkluzywności. Odpowiedź, jaka wyłania się z książki, odwołuje się do komunikacyjnej natury racjonalności. Obfitość musi być negocjowana w warunkach lepszego argumentu. Uproszczenie procedur nie może polegać na likwidacji przestrzeni dla obywateli. Chodzi raczej o takie przeprojektowanie instytucji, aby konflikty rozstrzygać szybciej i bardziej przejrzyście. Agenda obfitości, aby nie stać się projektem technokratycznym, musi nieustannie poddawać własne założenia krytyce. Kiedy Thomas Piketty opisuje ewolucję zachodniej lewicy w stronę tzw. bramińskiej lewicy, czyli koalicji wykształconych profesjonalistów z metropolii, diagnozuje zjawisko doskonale znane. Chodzi o formację, która z imponującą sprawnością tworzy normy, lecz z paraliżującą niemocą podchodzi do budowy dróg czy mieszkań. Analizy dowodzą, że te partie coraz słabiej reprezentują materialne doświadczenie klasy pracującej, a coraz mocniej – wrażliwość klasy, której kapitałem jest dyplom, a nie fabryka. Sztuczna inteligencja jawi się jednocześnie jako narzędzie i lustro naszych dylematów. W wymiarze ekonomicznym staje się potężnym mnożnikiem produktywności. Na płaszczyźnie prawnej wymusza stworzenie nowej warstwy regulacyjnej, czego przykładem jest unijny akt o sztucznej inteligencji. Najbardziej świadome kręgi biznesowe postrzegają ją jako nową infrastrukturę ogólną, analogiczną do elektryczności. Tu powraca kluczowy motyw. Jeśli nie rozwiążemy problemu wdrożenia, sztuczna inteligencja stanie się akceleratorem niedoborów, zaostrzając konflikty o energię. Jeżeli jednak potraktujemy ją jako element agendy obfitości, poprzez inteligentne sterowanie sieciami czy optymalizację procesów, może stać się dźwignią, która pozwoli nam rozszerzyć pojemność naszego świata. Jeżeli potraktujemy pracę autorów jako intelektualny impuls, możemy naszkicować 5 kierunków działania. Po pierwsze, musimy rozdzielić dwie warstwy regulacji, tę chroniącą fundamentalne prawa od tej, która określa techniczne procedury. Druga powinna być nieustannie poddawana przeglądowi przydatności. Tylko w ten sposób regulacyjny osad przestanie paraliżować postęp. Po drugie, potrzebujemy globalnie skoordynowanego wysiłku, by zbudować infrastrukturę energetyczną na miarę naszych ambicji. Oznacza to nie tylko więcej paneli słonecznych, lecz także radykalną rozbudowę sieci przesyłowych i nowych mocy jądrowych. Po trzecie, czas przeprojektować miasta w duchu liberalizmu, który buduje. Wymaga to zredukowania uprawnień weta lokalnych grup interesu tam, gdzie blokują one budowę mieszkań o znaczeniu ogólnospołecznym. Po czwarte, musimy włączyć globalne południe nie jako bierne rynki, lecz jako aktywnych współtwórców infrastruktury. Inwestycje w sieci energetyczne w Afryce czy Azji to kluczowe elementy globalnego układu. Wreszcie po piąte, debata publiczna musi zrozumieć, że obietnica bez dostarczenia produktu niszczy wiarygodność. Liberalizm, który nie potrafi zbudować mieszkań, kolei i szpitali, traci rację bytu jako projekt emancypacyjny. W próżni po nim nieuchronnie pojawią się alternatywy autorytarne. One również obiecują porządek, lecz zwykle kończy się on sprawną reglamentacją niedoboru, a nie zarządzaniem obfitością. Czy w pogoni za obfitością nie stracimy z oczu tego, co naprawdę istotne? Troski o planetę i sprawiedliwy podział zasobów? Czy potrafimy zbudować świat, w którym postęp technologiczny nie będzie prowadził do pogłębiania nierówności? Być może prawdziwa obfitość nie tkwi w nieograniczonym wzroście produktu krajowego brutto, lecz w umiejętności życia w harmonii z ograniczeniami, które nakłada na nas planeta.